Cieszę się, że możemy się tutaj spotkać jako Kościół, bo właśnie dzisiejszy fragment, który będziemy rozważać, jest to Kościele. Jest to Kościele, który wydawał dobre owoce i mam nadzieję, że takim samym Kościołem będziemy i my po tych refleksjach, które nas tutaj spotkały. Na początku chciałbym zadać wam pytanie, kiedy wiemy, że coś skutecznie działa? Kiedy wiemy, że coś spełnia to swoje zadanie, do czego zostało jakby powołane, do czego zostało stworzone? Po efektach, po owocach, tak? Jak drzewo jest zdrowe, to wydaje dobre owoce. Możemy je jeść. Jak jest chore, to czasami tych owoców w ogóle nie ma. To taki przykład. I powiem wam, że niestety słyszałem kiedyś takie stwierdzenie, że prawdziwi mężczyźni niestety, kiedy zakupią jakieś nowe rzeczy, czy to telewizor, czy tam powiedzmy pralkę, kosiarkę, to tak słyszałem, że prawdziwi mężczyźni no niestety nie robią tego, co jest najprostsze, czyli nie czytają instrukcji. Bo mówią, ja się znam na tym, ja sobie nie poradzę. No przecież ja wiem, do czego to jest. Ja dam radę. I dzisiaj chciałbym odnieść to do Kościoła. Czyli tak naprawdę do nas, bo Kościół to ludzie. Czyli do czego my zostaliśmy powołani. Jaka jest instrukcja dla nas? Będziemy rozważać pierwszy list do Tesaloniczan. Tak jak Samuel powiedział, przerywamy Księgę Kaznodziei, żeby ci, którzy nie dojechali tutaj, też mogli uczestniczyć dalej w tej serii. Ja muszę się tutaj lepiej ustawić, bo mam za dużo tutaj rzeczy. Przepraszam was bardzo. Otwórzcie proszę list do Tesaloniczan pierwszy na rozdziale drugim. Jest to jeden z pierwszych listów. I celem tego listu było zmotywowanie wierzących do wytrwałości w stosowaniu zasad chrześcijańskiego życia na co dzień. Ale też Paweł chciał wyjaśnić fakt zmartwychwstania, ale też zapewnić Tesaloniczan, uspokoić ich, że ci, którzy odeszli wcześniej, tak, ze świata, nie zostaną pominięci przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Paweł pierwszy raz odwiedził Tesalonikę po raz swojej drugiej podróży misyjnej. I zostało to opisane w Dziejach Apostolskich. Dołączyli do niego wtedy Sylas i Tymoteusz. Sylas był przywódcą w Jerozolimie, a Tymoteusz był synem wierzącej Żydówki, ale i Greka. Później Paweł nazywał go swoim ukochanym synem w wierze. I zanim jednak dotarli do Tesalonik, to wcześniej głosili dobrą nowinę w Filipii, gdzie doświadczyli prześladowań, zagłoszenie Ewangelii. Zostali pobici i wtrąceni do więzienia. Po ich zwolnieniu właśnie z tego więzienia, które było w Filipii, udali się do Tesalonik. No i co to było za miasto Tesaloniki? To było miasto w ówczesnej Macedonii. Liczyło około 200 tysięcy ludzi. Jak na tamte czasy to było bardzo duże miasto. Dzisiaj to jest w wielkości Torunia. Był to też duży ośrodek handlowy. Port tam się znajdował. Dzisiaj to miasto nazywa się Saloniki i leży w Grecji. Przeczytajmy proszę fragment. Od 1 do 16 wersetu będę czytał. Drugi rozdział od 1 do 16. Sami też pamiętacie, bracia, że jak się potem okazało, nie przybyliśmy do was nadaremnie. Pomimo cierpień i zniewag, których, jak wiecie, doznaliśmy w Filipii, zebraliśmy się na odwagę w naszym Bogu i głosiliśmy wam Bożą dobrą nowinę w ciężkim boju. Dlatego, że gdy kierujemy do ludzi wezwanie, nie ma w nim nic błędnego ani nieczystego. Nie kryje się też w nim żaden podstęp. Lecz zgodnie z tym, jak nas Bóg wypróbował, by powierzyć nam dobrą nowinę, tak też ją głosimy. Nie czynimy tego, aby podobać się ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Nigdy nie uciekaliśmy się do pochlebstwa, o czym wiecie, ani nie powodowała nami skryta chciwość, ani czego Bóg jest świadkiem, nie szukaliśmy uznania u ludzi, czy to u was, czy gdzie indziej. I choć jako apostołowie Chrystusa mogliśmy oczekiwać respektu, byliśmy wśród was bezpośredni jak karmiąca matka zatroskana o swe dzieci. I przywiązaliśmy się do was tak bardzo, że gotowi byliśmy nie tylko przekazać wam Bożą dobrą nowinę, ale także poświęcić własne dusze. Do tego stopnia was pokochaliśmy. Pamiętacie przecież, bracia, nasz trud i mozuł. Po to, żeby nikogo z was nie obciążać, głosiliśmy wam Bożą dobrą nowinę, a jednocześnie pracowaliśmy dniem i nocą. Wy sami oraz Bóg jesteście świadkami, jak święcie, sprawiedliwie i nienagannie postępowaliśmy wśród was wierzących. Wiecie także, jak każdego spośród was, niczym ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy, jak mu po przyjacielsku radziliśmy i jak go nakłanialiśmy, aby prowadził życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. Dlatego i my dziękujemy Bogu nieustannie za to, że przyjęliście od nas słowo poselstwa Bożego, nie jako słowo ludzkie, ale zgodnie z tym, jak jest naprawdę, jako słowo Boga, które też w was wierzących skutecznie działa. Gdyż wy, bracia, staliście się naśladowcami kościołów Bożych, trwających w Chrystusie Jezusie w Judei. Wycierpieliście przecież od swoich rodaków to samo, co oni od Żydów, którzy zabili Pana Jezusa i proroków i nas prześladowali. Bogu okazali się niemili i wszystkim ludziom przeciwni. Przeszkadzali nam także w głoszeniu dobrej nowiny poganom, by nie dopuścić do ich zbawienia. W ten sposób dopełnili miary swoich grzechów, lecz ostatecznie spadł na nich gniew Boga. Tekst ten podzieliłem na trzy części. Od wersety pierwszy i drugi mówią o trudnościach w głoszeniu dobrej nowiny. Paweł przypomina, jak to było trudne, w jakim czasie oni się znaleźli. Od wersetu 3-12 Paweł wymienia szczere motywacje, które są pełne miłości. I w wersety 13-16 to jest wdzięczność za działanie Słowa Bożego. Na samym wstępie Paweł przypomina o wydarzeniach w Filipii, gdzie chciano ich właśnie poniżyć, zniechęcić do dzielenia się Słowem Bożym. Doświadczyli tam przemocy fizycznej. Postawiono im fałszywe zarzuty. Nielegalnie wtrącono ich do więzienia. Pomimo tego wszystkiego, co ich spotkało, nie zaprzestali głosić Słowa Bożego. Nie zaprzestali służby dla Pana. I po przybyciu do Tesalonik, mieszkający tam Żydzi i przywódcy religijni starali się podburzyć miejscowe władze przeciwko Pawłowi i jego uczniom. I teraz, kiedy Paweł pisze ten list do nich, on już nie jest w Tesalonice, znajduje się w Koryncie i posłał swojego ucznia, Tymoteusza, do Tesalonik, aby dowiedział się, co się z nimi dzieje, kiedy Paweł ich opuścił, Sylas i Tymoteusz, kiedy zostali sami. I wiadomość, którą otrzymał, była taka, że Kościół wzrastał w wierze i wydawał owoce po jego odejściu. I myślę, że uczucie, którego wtedy Paweł doznał, było dla niego wspaniałe. On się czuł dobrze z tym. Dowiedział się, że jego nauka nie poszła na marne. I mieszkańcy, pomimo braku obecności Pawła i jego uczniów, nadal trwali w wierze. Pozostali w tym, co im Paweł przekazywał. Jednak Paweł nie przypisuje sobie tego sukcesu, ale działaniu Słowa Bożego oraz mocy Ducha Świętego. I chciałbym, abyście chwilę zastanowili się nad pytaniem, abyście przez chwilę poczuli się tak jak mieszkańcy Tesalonik. Czy zawsze pracujecie z takim samym zaangażowaniem, bez względu na to, czy jest obok was przełożony, czy nie? Albo czy dzieci, młodzież, uczycie się zawsze z takim samym zaangażowaniem, tak pilnie, tak uważnie, kiedy jest obok was rodzic albo nauczyciel? Ja wiem, że nie zawsze. Bo ja nie zawsze tak pracowałem i mój syn wiem o tym i moja córka, że oni nie zawsze się uczą. Kiedy my jesteśmy obok nich, to ta nauka idzie im trochę lepiej. Kiedy nas nie ma, to ich rozprasza tyle rzeczy, że są setki, które mogliby robić. Ale nie uczyć się. I chciałbym wam dać przykład z mojego życia, z mojej pracy. Kilkanaście lat temu pracowałem w dużej hurtowni spożywczej. Na początku tej pracy nie traktowałem poważnie. Pracowałem na pół etatu, praca dorywcza, byłem na studiach. Ale wtedy już byłem osobą, która szukała Boga i odpowiedzi na pytanie dotyczące życia wiecznego i zbawienia. I jednym z wersetów, który do mnie wracał dość często, kiedy byłem w pracy, był fragment mówiący o tym, że wszystko, co robimy, aby było wykonywane z taką starannością, jakbyśmy robili to dla Pana Boga. I tak też starałem się pracować. A to miało później znaczenie na moją, powiedzmy sobie, karierę. To nie była kariera, ale no, miało to znaczenie na moją pracę. Nie jeden raz widziałem, jak koledzy na mojej zmianie chowali się za różnym towarem, znajdywali tak zwane ciemne miejsca, takie czarne spoty, takie, wiecie, dziury, gdzie nie sięgała kamera, albo szli do toalety i nie było ich przez kilkadziesiąt minut czasem. Ale robili to wtedy, kiedy nie było dyrektora, bo kiedy był dyrektor, no to oni wiedzieli, no strach się bać, bo on wychodzi, sprawdza. A wiecie, co robił dyrektor, jak wrócił? Miał swoją zmianę, pierwsze, co robił, szedł na monitoring. Pomimo, że tam kamery nie sięgały, ale on widział, gdzie oni szli i widział, kiedy się pojawiali znowu. I później robił zebranie, dawał im nagany, dawał im upomnienia. Mówi, ja wiem, co robiłeś w nocy, wiem, że spałeś tutaj. I oni myśleli, że jak go nie ma, to oni nie muszą tak pracować. To oni już mogą sobie odpoczywać. I już wtedy pracowałem właśnie rzetelnie, bo ten fragment siedział mi głęboko, głęboko w sercu. Więc jak widzicie, nie zawsze pracujemy lub uczymy się z takim samym zaangażowaniem. Jeśli brakuje wam motywacji do pracy albo służby dla Pana, to zachęcam was, abyście zapamiętali fragment z listu do Kolosan. Cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy, tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że to od Pana otrzymacie zapłatę wraz z waszym dziedzictwem. Pamiętajcie, Chrystusowi służycie. A teraz przełóżmy to na wiarę i służbę dla Boga. Czy twoja wiara wydaje owoce? Czy twoja wiara wydaje owoce tylko wtedy, gdy jesteś wśród braci i sióstr? Czy też wtedy, gdy jesteś osamotniony? Gdy nie ma przy tobie pastora? Gdy znajomi z grupki cię nie widzą? Czy pomimo trudności, które spotykasz na swojej drodze, nie zniechęcasz się? I podobnie jak Paweł, idziesz do przodu z Bogiem. Jeśli myślimy, że zwiastowanie Ewangelii będzie miłe i przyjemne, to w tym fragmencie widzimy, że takiej nie będzie. Z pewnością nie przyniesie nam korzyści finansowych, jeżeli o tym myślimy. Skoro po niezbyt wielu latach od śmierci Jezusa chrześcijanie mieli ogromne problemy, spotykały ich wręcz gigantyczne prześladowania, to nie dziwmy się, że my będziemy mieli też trudności w głoszeniu dobrej nowiny. Co chwilę można usłyszeć albo przeczytać w różnych wiadomościach o tragicznych wydarzeniach, gdzie moralność, szacunek, miłość do drugiego człowieka jest na równi pochyłej, ale w dół. Jest coraz gorzej. Wystarczy spojrzeć, ile nienawiści jest, kiedy ktoś ma inne zdanie niż moje. To jesteś oskarżany, że jesteś jakimś tam fobem. I Paweł, pomimo tego wszystkiego, co go spotkało, właśnie dzięki Tesaloniczanom, to oni byli dla niego zachętą. Oni trwali w wierze. To go zachęcało. Widział, że ta praca przynosiła efekty. I strach jest rzeczą ludzką. To normalne, że się boimy. Ale nie możemy pozwolić, aby ten strach nas zniewolił albo żeby nas sparaliżował. To gdzie mamy szukać odwagi? Sam Pan Jezus w ogrodzie Getsemane czuł lęk i smutek. W Ewangelii Mateusza, przytoczę jego słowa, ogarnęły go smutek i trwoga. Jest mi smutno na duszy, powiedział. Śmiertelnie smutno. Upadł na twarz, modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak nie tak, jak ja chcę. Niech będzie tak, jak Ty chcesz. Odwagi szukajmy w Panu Bogu i Jego woli. Pomimo ogromnego cierpienia apostołowie nie zniechęcali się do dalszej służby. Sam Chrystus, pomimo ogromnego bólu, który go czekał, ogromnych ran, które miał na ciele, był posłuszny Bogu do samego końca. Może i ja nie jestem wytrawnym wędkarzem, ale wiem jedno, że jeżeli chcecie złowić rybę, to trzeba rzucić najpierw przynętę, a zanim ci wytrawni wędkarze robią coś innego. Zanętę rzucają. Czyli rzucają zanętę, żeby zwabić te ryby w jedno miejsce i żeby później łowić. I dopiero gdy te ryby przypłyną w to jedno miejsce, gdzie było rzucone dużo jedzenia, to oni mają większe szanse, rzucając w to miejsce i rozpoczynają łowy swoje. I takie zachowanie kojarzy mi się trochę z podstępem. Zwabiasz pokarmem, aby potem upolować. I Paweł wraz z apostołami nie robili tak. Nie było u nich żadnego podstępu, czytaliśmy w wersecie trzecim. Apostołowie nie rzucali zanęty, aby zwabić do siebie ludzi. W tamtych czasach, podobnie jak dzisiaj, było wielu nauczycieli, którzy... I były też różne religie. Grecy mieli swoich bogów. W Efezie była między innymi świątynia Artemidy. Sami Żydzi nauczali tego, czego nie byli w stanie spełnić. A nauka Pawła nie zawierała w sobie żadnego błędu. Była czysta i prawdziwa. Nie było w niej żadnego fałszu. Nie kierował się chęcią zysku. Nic nie ukrywał przed osobami, które go słuchały. Dzisiaj Ewangelia, którą głosimy, jest taka sama. To Bóg uznał Pawła, Sylasa i Tymoteusza za godnych powierzenia im Ewangelii. To on sam był źródłem dobrej nowiny. Apostołowie nie wymyślili tego, czego nauczali. Nie myśleli sobie, co ich tutaj zwabi, co będzie takie miłe dla duszy, żeby potem nam brawo bili. Nie chodziło im o sławę, o pozycję. Jak my mamy podobać się Bogu? Spójrzmy na werset 4. Lecz zgodnie z tym, jak nas Bóg wypróbował, by powierzyć nam dobrą nowinę, tak też ją głosimy. Nie czynimy tego, aby podobać się ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Jak mamy podobać się Bogu? Głosić dobrą nowinę, którą nam powierzył. I nie czynimy tego, aby podobać się ludziom. Ale Bogu, który bada nasze serca. Gdy coś jest nie tak z twoim zdrowiem, gdzie idziesz? Do żony, tak? Gdzie idziesz? A żona mówi, idź do lekarza, no. No to idziemy do lekarza, aby nas zbadał i powiedział, co nam dolega. Pytamy, co możemy zrobić, aby poprawić stan zdrowia. Aby móc funkcjonować właściwie. A jeśli nasze zdrowie duchowe działa niewłaściwie, co możemy zrobić? Pozwolić, aby Bóg zbadał nasze serce. Aby Bóg zbadał, co w nim siedzi. Co nie działa prawidłowo, co musimy poprawić. Zachęcam was, badajcie swoje serca i motywacje. Człowiek ma tendencję do porównywania się do innych. I ja wiem, że ja nigdy nie będę takim kaznodzieją jak Samuel. Nigdy nie będę takim pastorem jak Samuel. Bo jesteśmy po prostu inni. Najczęściej zdarza się tak, kiedy porównujemy się do innych, że widzimy grzechy u innych osób i te grzechy u tych innych osób są tak duże, że zasłaniają nam nasze grzechy. Ale to nie do ludzi mamy się porównywać, ale do Chrystusa. To nie ludziom mamy się podobać, ale Bogu. Wersety 5 i 6. Nigdy nie uciekaliśmy się do pochlebstwa, o czym wiecie, ani nie powodowała nami skryta chciwość, ani czego Bóg świadkiem, nie szukaliśmy uznania u ludzi, czy też u was, czy gdzie indziej. Nie stosujmy sztucznych komplementów. Nie szukajmy pochlebstw dlatego, aby zyskać przychylność u innych. Paweł zawsze mówił prawdę, która niestety nie podobała się wszystkim, nie podobała się miejscowym przywódcom. Z tego powodu spotkały ich prześladowania. I ja wiem, że łatwo mi jest mówić, ale kiedy będziemy w grupie, ja będę w pracy w grupie 15-20 osób i ja wiem, że oni mają odmienne zdanie. Ja wiem, że oni myślą inaczej. Ale nie chcę przyjmować ich postawy. Żeby tylko mówili mi, ty jesteś fajny gościu. Powiem wam, mojego kolegi w pracy u córki 6-letniej zdiagnozowano nowotwór. I pamiętam, był taki przybity, on dzwonił do mnie, to było nagle. I to było po jednym ze spotkań modlitewnych. I czułem w sercu, że powinienem się o niego pomodlić. Ale myślę sobie, kurczę, jak on to odbierze? Nie? Czy nie powie mi jakiś sekciarz, czy coś takiego? Ja akurat, bo rozmawialiśmy, on jest tutaj spod Poznania, ja akurat byłem w Bydgoszczy przez telefon i mówię do niego, słuchaj, ja nie mogę zrobić nic więcej, jak tylko się pomodlić o ciebie. Czy chcesz, żebym się pomodlił? I on mówi, tak chcę. I przez telefon ja się pomodliłem, kiedy skończyłem, to on dziękował mi ze łzami, bo słyszałem, że płacze. I on mówi, dziękuję ci, zrobiłeś coś wielkiego. A tak naprawdę ja zrobiłem to, co mogłem. Nie mogłem zrobić nic więcej. To jest aż tyle i tylko tyle. I od tego momentu i tak nasze relacje były bardzo dobre. To one są jeszcze lepsze. Jego córka miała operację, ten nowotwór usunięto, ma badania. Małe 6-letnie dziecko. No, on był załamany z żoną. Tydzień byli w szpitalu. Duży guz urósł. I od tego momentu te nasze relacje są lepsze. Mówiłem mu, że tutaj mamy spotkanie. On mówi, że akurat wyjeżdża na ten weekend, ale kiedy byśmy tu robili w przyszłości obóz rodziny, mówi, czy ja mógłbym przyjechać? Ja mówię, pewnie, żebyś mógł przyjechać. Zawsze możesz przyjechać. Zapraszałem go do kościoła, jak mamy spotkania. Może przyjdzie, jeszcze nie dotarł. Także nie stosuję żadnego pochlebstwa. Nie, rozumiecie, jestem po prostu szczery w tym. I tą szczerość widać. W przypadku Pawła i jego uczniów celem i motywacją było dotarcie ludzi z informacją o tym, co Bóg zrobił dla grzesznych ludzi i jak bardzo ich kocha. I pomimo swojej ogromnej wiedzy nie szukali szacunku, chwały i uznania dla siebie. Nie wywyższali się nad innych, ale w pokorze wszystkich kierowali do Boga. W wersecie 7 i 8 Paweł użył przykładu karmiącej matki zatroskanej o swoje dzieci. Dlaczego on to zrobił? Dlaczego Paweł, który nie miał rodziny, mówi o matce i o dziecku, która karmi swoje dzieci? No to mamy tutaj mamę, która ma maleństwo i tatę. Julka, patrzę na ciebie. Adam jest najmłodszym uczestnikiem. Czy małe dziecko, czy Adam może coś dać tobie? Co Adam może ci dać takiego teraz, kiedy jest taki malutki? Najczęściej, co otrzymujesz od Adama, to jest brudna pielucha i zabrudzone rzeczy. Ty robisz wszystko dla niego razem z tatą i nie oczekujesz żadnej zapłaty. Nie oczekujesz nawet podziękowania. Ani tego, że on to doceni teraz, w tym momencie. On po prostu chce przestać płakać, chce być najedzony, mieć suchy w spodniach. I przez pierwsze lata życia matka służy, i ojciec oczywiście, matka i ojciec służą dziecku swoją osobą. Ubierają je, karmią, przewijają, sprzątają, noszą, jeszcze jak nie umie chodzić. Ale stopniowo uczą samodzielności. Następnym chyba maleństwem tu jest Wanda, jeżeli dobrze pamiętam. I już chodzi, ale jeszcze nie wszystko jest w stanie zrobić sama. I to, czym się kierowali apostołowie do kościoła w Tesalonice, to była bezinteresowna miłość. Ja wiem, że rodzice, każdy rodzic ma taką do swojego dziecka. Dlatego Paweł użył tego tutaj. Jak matka karmiąca swoje małe dzieci. I pomimo niezbyt długiego czasu, jaki spędzili w Tesalonice, to tak bardzo pokochali ten Kościół, tak bardzo pokochali tych ludzi, że byli gotowi oddać za nich własne dusze. Miłość Pawła do Tesaloniczan była jak miłość matki do dziecka, za które każda matka jest w stanie oddać swoje dziecko za życie swoje, jakby oddać swoje życie za życie swojego dziecka. Wiecie, kto tak bardzo nas ukochał, że oddał za nas swoje życie i zrobił to naprawdę, nie tylko mówił o tym, ale zrobił to. Chrystus nie tylko mówił o tym, ale właśnie to zrobił. Umarł na krzyżu, ale nie dlatego, że mu się opłacało. Nie dlatego, że miał jakąś korzyść z tego. Czy w ogóle jest coś, co moglibyśmy dać Jezusowi, czego On nie ma? Czego On by od nas potrzebował? Mówi, tego nie mam, a Ty to masz, ja bym to potrzebował od Ciebie. My od siebie nie jesteśmy nic w stanie zrobić. To On dał nam wspaniały przykład, gdy samego siebie złożył na krzyżu. To nazywa się, to był przykład bezinteresownej, szczerej, nieobłudnej i czystej miłości. Chrystus był i nadal jest dla nas najlepszym przykładem. Wersety 9 do 12. Tu będzie już, myślę, szybciej. Sobie przesunę. Wersety 9 do 12. Przecież bracia, nasz trud i nasz mozuł. Pamiętacie przecież bracia, nasz trud i nasz mozuł, po to, żeby nikogo z was nie obciążać, głosiliśmy wam dobrą nowinę, a jednocześnie pracowaliśmy dniem i nocą. Wy sami oraz Bóg jesteście świadkami, jak święcie, sprawiedliwie i nienagannie postępowaliśmy wśród was wierzących. Wiecie także, jak każdego spośród was, niczym ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy, jak mu po przyjacielsku radziliśmy, jak go nakłanialiśmy, aby prowadził życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. Sami mieszkańcy Tesaloniki byli świadkami, jak wyglądało życie Pawła. Oni widzieli ich codziennie przez kilka miesięcy i z pewnością zauważyliby różnicę między tym, co głoszą, a jak żyją. I też jestem pewien, że nie jedna osoba z nas tutaj siedzących, gdyby spędziła kilka dni albo tydzień z którąkolwiek z rodzin, to mogłaby się dowiedzieć co nieco o sobie samej. Moglibyśmy usłyszeć coś takiego. Kilka twoich albo waszych, jeżeli to by była rodzina, kilka twoich albo waszych zachowań mnie albo nas zaskoczyło. Moglibyście albo powinniście popracować nad tym lub tamtym. I ja sam przebywając u swojej rodziny, u niektórych nawet, ale to jestem przez kilka dni, widzę dużo cech pozytywnych, które chciałbym zastosować w swoim życiu. I dobrze jest czerpać te dobre rzeczy. Ale widzę też cechy negatywne, których nigdy bym nie chciał powielać. W przypadku życia apostołów wszystko było spójne. Żyli tak, jak głosili. Nie można było tam znaleźć żadnego błędu. I według prawa starotestamentowego do zweryfikowania właśnie prawdy byli potrzebni co najmniej dwaj świadkowie. Kogo Paweł przywołuje tutaj? Na świadków swojej służby. 10 werset. Kogo? I?
I Boga.
Tak. Przywołuje Tesaloniczan oraz samego Boga. Czy można gdzieś znaleźć kogoś bardziej wiarygodnego niż sam Bóg? Czy my w naszym życiu mamy świadków, którzy mogliby potwierdzić, że nasze życie jest sprawiedliwe i nienaganne, albo że jest takie, jak głosimy, że żyjemy tak, jak mówimy, żyjemy to, co wyznajemy, żyjemy zgodnie z tym, co głosimy sami. Można przyjść na nabożeństwo, można przyjść na grupkę, można nawet pojechać na taki fajny weekend zborowy. Ale jeśli mielibyśmy spędzić kilka miesięcy razem, to jestem pewien, że nie było już by tak wesoło. Myślę, że dowiedzielibyśmy się o sobie wielu rzeczy. To nie tylko tych przyjemnych. No i co z tym zrobić, jeżeli będziemy wiedzieć, że ktoś niestety w czymś uchybia? Zamiast ganić ludzi za grzech lub wytykać im upadki, Paweł, podobnie jak ojciec, zachęcał po przyjacielsku, radził, a nawet nakłaniał, aby prowadził życie godne Boga. Zachęcajmy się po przyjacielsku. Doradzajmy sobie. Wiem, to nie jest łatwe. Ale proszę was, ja teraz tak indywidualnie każdego z was chcę poprosić, jeżeli zobaczycie w moim życiu, w moim zachowaniu coś, co może nie podobać się Bogu, to śmiało zwróćcie mi uwagę. Proszę was, nie róbcie tego na forum. Zwróćcie mi uwagę na osobności. Będę wam wdzięczny. Przemyślę to. Być może Bóg właśnie chce kogoś z was użyć, aby pokazać mi mój grzech. I może właśnie dzięki wam, dzięki tej uwadze będę mógł stawać się coraz bardziej podobny do Chrystusa. W ostatniej części, w wersetach 13 do 16, apostołowie, widząc wdzięczność za skuteczne działanie Słowa Bożego, są ogromnie wdzięczni za Tesaloniczan, którzy stali się naśladowcami nie tylko ich samych, czyli stali się naśladowcami nie tylko Pawła, Sylasa i Tymoteusza, ale też samego Jezusa i innych kościołów, które były w Judei. Pomimo tego, że doznali, podobnie jak te inne społeczności, tak jak Chrystus, cierpienia, ogromnego cierpienia. Jednym z największych przestępstw w Imperium Rzymskim było posłuszeństwo jakiemukolwiek innemu władcy niż cesarz. I dla mieszkańców Tesalonik posłuszeństwo Chrystusowi było o wiele ważniejsze. Sami Żydzi nie chcieli dopuścić do zbawienia pogan. Myśleli, że nie zasługują na zbawienie, nie będąc Żydami. To trochę tak, jakby mieli zbawienie na wyłączność i jakby to od nich zależało, kto będzie, a kto nie będzie zbawiony. I przez takie zachowanie spadł już wtedy na nich Boży gniew. Trudności w głoszeniu dobrej nowiny nie zniechęciły, a wręcz dodały odwagi i wzmocniły szczere motywacje apostołów do dzielenia się Słowem Bożym, które skutecznie działało po okolicznych krainach. Co mieli zrobić z tym tekstem Tesaloniczanie? Prześladowania, które ich napotykały, zamiast ich powstrzymywać, miały dodawać im odwagi. Kiedy ludzie szczerze odwracali się od bóstw, by służyć prawdziwemu i żywemu Bogu, Duch Święty działał przez nich w takim stopniu, że wieści roznosiły się w mgnieniu oka. I list Pawła miał być zachętą nie tylko dla Tesaloniczan, ale również dla samego Pawła. Kiedy widzisz postęp i wyniki u swojego ucznia, u swojego dziecka, to ty sam również cieszysz się i jesteś wdzięczny za jego wzrost. A czego ma nas nauczyć ten tekst dzisiaj? Jakie jest jego przesłanie? W naszym kraju nie doznajemy takich prześladowań, ale ten fragment powinien być dla nas zachętą do dzielenia się i troski o osobom, którym głosimy albo już głosiliśmy dobrą nowinę. Niech każdy sam sobie odpowie, co go motywuje do dzielenia się Słowem Bożym. Czy jest to troska o szczerość w przyprowadzaniu ludzi do Boga, aby zdali sobie sprawę, że potrzebują Zbawiciela, że sami nie są w stanie usprawiedliwić się przed Bogiem? Widzieliśmy w dzisiejszym tekście, jak skutecznie działa Słowo Boże. I dzisiaj ono również może działać skutecznie wśród nas. Tylko potrzeba jednej rzeczy. Potrzeba osób, które pomimo nieudanych prób, a jest ich wiele, pomimo braku szybko widocznych efektów, nie będą się zrażać, ale dalej z odwagą będą dzielić się dobrą nowiną. Przecież każdy z nas, nie, tak mi się wydaje, że każdy z nas, jak tutaj siedzimy, usłyszał Ewangelię od innej osoby. Ktoś kiedyś wam o tym powiedział. I Pan używa ludzi do tego, aby mówili o zbawieniu innym. To właśnie do tego został powołany Kościół. To jest jego zadanie. To jest instrukcja dla Kościoła. Aby Kościół mógł dobrze funkcjonować, powinien znać te instrukcje. I cieszę się, że mamy takie spotkania jak to. Z jednej strony widzieliśmy wczoraj, że nasz Kościół działa dobrze, a miejscami bardzo dobrze. Ale to wspaniałe, że nie spoczywamy na laurach i mówimy, to skoro już jest dobrze i bardzo dobrze, to utrzymajmy tylko to, co jest. Nie musimy robić nic więcej. Zadajemy sobie pytania, co możemy poprawić, co może działać jeszcze lepiej. I wierzę, że takie spotkania mają ogromny sens. Kochani, niechaj Bóg błogosławi nasz zbór, abyśmy mogli podobnie jak Tesaloniczanie wzrastać w wierze. Abyśmy mogli podobnie jak Tesaloniczanie głosić dobrą nowinę po okolicach, nie zważając na trudności, które spotykamy na swojej drodze. Ale też pragnieniem moim jest, żeby ludzie mówili o Kościele tak, jak mówili o Tesaloniczanach, że wieść ta roznosiła się po okolicach. Dlatego nie ma potrzeby o tym mówić, ponieważ mieszkańcy tamtych stron sami rozgłaszają, jak nas przyjęliście i jak odwróciliście się od bóstw do Boga po to, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Takie słowa Paweł zapisał Tesaloniczanom. Inni mówią o was, jak wy się odwróciliście od Boga. Niechaj sam Bóg doda nam odwagi i mądrości w służbie dla Niego. Amen.